Chciałbym przeczytać cały rozdział Ewangelii Jana dzisiaj, 9 rozdział Ewangelii Jana. A przechodząc, ujrzał człowieka ślepego od urodzenia i zapytali go uczniowie jego, mówiąc: Mistrzu, kto zgrzeszył, on czy rodzice jego, że się ślepym urodził? Odpowiedział Jezus: ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, lecz aby się na nim objawiły dzieła Boże. Musimy wykonywać dzieła tego, który mnie posłał, póki jest dzień. Nadchodzi noc, gdy nikt nie będzie mógł działać. Póki jestem na świecie, jestem światłością świata. Po tych słowach splunął na ziemię i ze śliny uczynił błoto i to błoto nałożył na oczy ślepego. I rzekł do niego: idź i obmyj się w sadzawce Syloe, to znaczy posłany. Odszedł tedy i obmył się i wrócił z odzyskanym wzrokiem. A sąsiedzi i ci, którzy go przedtem widywali jako żebraka, mówili: czyż to nie ten, który siadywał żebrząc? Jedni mówili: to jest on, a inni mówili: nie, ale jest do niego podobny. On zaś rzekł: to ja. Mówili tedy do niego: jak więc otworzyły się oczy twoje? A on odpowiadając rzekł: człowiek, którego zwą Jezusem, uczynił błoto i pomazał oczy moje. I rzekł mi: idź do sadzawki Syloe i obmyj się. Poszedłem więc, a obmywszy się przejrzałem. I rzekli do niego: gdzież on jest? Odpowiedział: nie wiem. Poprowadzili wówczas tego, który przedtem był ślepy, do faryzeuszów. A był właśnie sabat w tym dniu, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył oczy jego. Pytali go więc również faryzeusze, w jaki sposób przejrzał, a on im rzekł: nałożył błota na oczy moje i obmyłem się i widzę. Na to niektórzy faryzeusze rzekli: człowiek ten nie jest z Boga, bo nie przestrzega sabatu. Inni natomiast mówili: jakże może człowiek grzeszny dokonywać takich cudów? I nastąpił rozłam wśród nich. Rzekli tedy znów do ślepego: co sądzisz o nim, skoro otworzył oczy twoje? A on odpowiedział: to prorok. Żydzi jednak nie chcieli wierzyć, że był ślepy i przejrzał, dopóki nie przywołali rodziców tego, który przejrzał. I zapytali ich, mówiąc: czy to jest wasz syn, o którym mówiliście, że się ślepym narodził? Jakże więc teraz widzi? A odpowiadając rodzice jego, rzekli: wiemy, że to jest nasz syn i że się ślepym urodził, lecz jakim sposobem teraz widzi, nie wiemy, albo kto otworzył oczy jego, także nie wiemy. Jest dorosły, pytajcie go, niech sam o sobie powie. Tak mówili rodzice jego, bo się bali Żydów, albowiem Żydzi już postanowili między sobą wyłączyć z synagogi każdego, kto wyzna, że on jest Chrystusem. Dlatego rodzice jego mówili: jest dorosły, jego zapytajcie. Przywołali więc ponownie człowieka, który był ślepy, i rzekli do niego: oddaj chwałę Bogu, my wiemy, że człowiek ten jest grzeszny. A on odpowiedział: czy jest grzeszny? Nie wiem, to jedno wiem, że byłem ślepy, a teraz widzę. Rzekli więc do niego: cóż ci uczynił? Jakże otworzył oczy twoje? Odpowiedział im: już wam powiedziałem, a nie słuchaliście. Co jeszcze chcecie słyszeć? Czy i wy chcecie zostać uczniami jego? Złorzeczyli mu więc, mówiąc: ty jesteś uczniem jego, ale my jesteśmy uczniami Mojżesza. My wiemy, że Bóg mówił do Mojżesza, lecz skąd ten pochodzi, nie wiemy. Odpowiadając, ów człowiek rzekł do nich: to rzecz dziwna, że nie wiecie, skąd on jest, a przecież otworzył oczy moje. Wiemy, że Bóg grzeszników nie wysłuchuje, ale tego, kto jest bogobojny i pełni wolę jego, wysłuchuje. Odkąd świat światem, nie słyszano, żeby ktoś otworzył oczy ślepo narodzonego. Gdyby ten nie był od Boga, nie mógłby nic uczynić. Odpowiadając, rzekli do niego: tyś się cały w grzechach urodził i chcesz nas uczyć. I wyrzucili go. A gdy Jezus usłyszał, że go wyrzucili, i gdy go spotkał, rzekł: czy wierzysz w Syna Człowieczego? A on odpowiadając, rzekł: któż to jest, Panie, bym mógł w Niego uwierzyć? A Jezus rzekł do niego: widziałeś Go już, a jest Nim właśnie ten, co rozmawia z Tobą. Ów rzekł: wierzę, Panie, i złożył Mu pokłon. I rzekł Jezus: przyszedłem na ten świat na sąd, aby ci, którzy nie widzą, widzieli, a ci, którzy widzą, stali się ślepymi. A gdy to usłyszeli ci faryzeusze, którzy z Nim byli, rzekli Mu: czy i my ślepi jesteśmy? Rzekł im Jezus: gdybyście byli ślepi, nie mielibyście grzechu, a że teraz mówicie: widzimy, przeto pozostajecie w grzechu. Często czytany rozdział ze Słowa Bożego. Ja też nieraz usługiwałem na podstawie tego słowa i myślę, że w tym roku nawet. Więc kiedy znów jest takie słowo, no to człowiek jest taki zaintrygowany. Co teraz, Panie? Co chcesz powiedzieć do zboru? Dlaczego znowu będziemy czytać ten fragment i z niego mam nauczać? I Jestem zadziwiony, bo ta pieśń, którą śpiewaliśmy na koniec uwielbienia, dokładnie pokazuje mi, współgra z tym, co odczuwam w sercu, kiedy dostałem to słowo i widzę, że Pan je potwierdza, że śpiewamy i modlimy się: Panie, posyłaj nas, chcemy Ci być posłuszni. Panie, używaj nas. I chciałbym się zadać pytanie: Panie, jak chcesz mnie dzisiaj użyć? Panie, co mamy dzisiaj robić? Jako Twój zbór, jako Twój Kościół. Panie, popatrz, tylu ludzi siedzi, każdy gdzieś na swoim miejscu. Każdy z nich, każdy z nas potrzebuje dzisiaj Twojego słowa. Co mam robić? Co mam dzisiaj robić? Jaka jest Twoja wola? Więc mamy tu człowieka, który przeżywa trudne doświadczenie, bo nie widzi. Wszyscy widzą, on nie widzi. Jakie to były czasy, żadnych zasiłków ZUS-u i innych takich, tak? Żadnych udogodnień dla niepełnosprawnych, białych laseczek, niskich krawężników, świateł, które gadają stop, walk, czy jak tam po polsku, a puszczają sygnał pip, pip, możesz iść, tak? Jesteś niewidomy, ale możesz przejść przez ulicę. W Nysie takich nie mamy, ale w dużych miastach często. Ale to były czasy bez udogodnień dla osób, które w wyniku takiego doświadczenia były wykluczone. Ale nawet dzisiaj, gdyby ktoś z nas miał zaniewidzieć, jakie to byłoby nieszczęście dla niego, dla wszystkich bliskich, zaniewidzieć. A ten człowiek tak żył przez całe życie i miał tak żyć aż do śmierci, gdyby nie to, co się wydarzyło. A z drugiej strony widzimy, że to już trwa tak długo, bo jest napisane, że od urodzenia jest napisane, że jest to już dorosły. Więc ile to już lat? I wszyscy już przywykli, nikt się już nad tym nie rozwodzi. Tak? Nikt się nad nim nie rozczula. Idź tam, siadaj pod murem i wyciągaj rękę. Może coś uzbierasz na swoje utrzymanie. Nikt o niego nie walczy. Mówi, co tu można zrobić, tak? Dzisiaj jeszcze przez pierwsze lata rodzice miotają się po całym świecie, szukają odpowiedniej kliniki okulistycznej, może ktoś jeszcze da im nadzieję, może coś jeszcze da się zrobić. I czasem słyszymy w telewizji, w radio, albo ktoś do nas podchodzi, że robią zbiórkę, bo może będzie w Wiedniu zoperowane biedne dziecko, które jest niewidome od urodzenia, może jakaś jeszcze szansa tam jest. Tak? A oni nie mieli nic do zrobienia. Po prostu jest jak jest, widocznie tak miało być. I tutaj pośród tego usprawiedliwionego upływem czasu zobojętnienia nagle pada pytanie zaintrygowanego badacza, takiego, wiecie, świadka z boku, co podszedł, zobaczył, zaciekawiło go i pyta, kto zgrzeszył? Kto zawinił? Z góry zaczął, co? To nawet nie jest pytanie, czy ktoś zgrzeszył, że tak się stało, tylko pyta, kto zgrzeszył? A więc wiadomo, że ktoś zgrzeszył. Pytający wie z góry, że takie doświadczenie to jest skutek grzechu. Pytanie tylko czyjego. Gdyby chcieć się trzymać tej drogi, tej ścieżki narracji, to można odpowiedzieć jemu na pytanie, temu tam z uczniów. Biblijnie można odpowiedzieć, kto zgrzeszył? Adam zgrzeszył. Rzymian 5:12 czytamy, że przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć. A 5:14 dodaje Paweł, że śmierć panowała od Adama aż do Mojżesza, nawet nad tymi, którzy nie popełnili takiego przestępstwa jak Adam. Więc widzimy, że wszyscy podlegamy takim rzeczom od czasu, kiedy człowiek musiał opuścić Eden i dzieje się tak, jak Bóg powiedział wtedy Adamowi. Czytamy o tym w 1 Mojżeszowej 3:17 i Adam usłyszał to na swoje uszy, że przeklęta niech będzie ziemia z powodu ciebie. W mozole żywić się będziesz z niej po wszystkie dni życia swego. Ciernie i osty rodzić ci będzie i żywić się będziesz zielem polnym. W pocie oblicza twego będziesz jadł chleb, aż wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty. A przecież nie chodzi tylko o ciernie i osty w dosłownym znaczeniu, takie, o które można się pokaleczyć idąc przez pole, ale także o takie ciernie, o których pisał Paweł w drugim liście do Koryntian, kiedy 12:7 wyznaję, że wbity został cierń w ciało moje, jakby posłaniec szatana, abym się zbytnio nie wynosił z nadzwyczajności objawień, to wiemy. Więc Więc nie wiemy, co to było, co trapiło Pawła, ale wiemy, że to było coś przykrego, coś, czego doświadczał, a nie chciałby, bo prosił Pana 3 razy. Więc to nie było błahe, coś, o czym się nie pamięta. To było coś, co uwiera. Ale oni tam wtedy, zadając Jezusowi to pytanie, nie pytali się o Adama i o to, co człowiek musi przeżywać na skutek grzechu pierwszego człowieka, tylko oni się pytali konkretnie, czy to on zgrzeszył, czy jego rodzice zgrzeszyli. Wiecie, zapewne w swoim życiu i on zgrzeszył, i jego rodzice zgrzeszyli, bo byli ludźmi, zwykłymi ludźmi, takimi jak my i wszyscy jesteśmy grzeszni. Chodzi o to, że oni zakładali, że tak trudne doświadczenie musi być karą za grzech albo jakimś dopustem Bożym. Czyli albo Bóg sam ukarał tego człowieka za coś strasznego, co on zrobił, albo pozwolił szatanowi, żeby go dotknął. Już co do tej drugiej wersji, to nasuwa się od razu pytanie, jaki to ma sens, żeby szatan, czy za zgodą Pana Boga, czy nie, karał swoich ludzi, tych, którzy są mu ulegli. Tak? Już tak zarzucili kiedyś Jezusowi, że mocą Belzebuba wyrzucił złego ducha. I pamiętacie, co Jezus im odpowiedział. Szatan sam ze sobą nie walczy. Zresztą nie musi, bo już ma przeciwnika tak potężnego. Tak się nie dzieje. Ale co do pierwszego pytania, może ono wymagać dłuższego omówienia. Czy Bóg karze człowieka za grzech, zsyłając na niego doświadczenie? Kiedy się nad tym zastanawiałem, to wydało mi się oczywiste, że to dwie różne rzeczy. Tak? Grzech to grzech, doświadczenie to doświadczenie. Biblia mówi o tym, że Bóg jest sprawiedliwym sędzią, a więc grzech podlega karze. Że Bóg wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie, Dzieje Apostolskie 17:31, że wszyscy zostaniemy na koniec wezwani na ten sąd, tak? Rzymian 14:10, wszak wszyscy staniemy przed sądem Bożym, a Rzymian 2:6, będzie to w dniu, kiedy według Ewangelii mojej Bóg sądzić będzie ukryte sprawy ludzkie przez Jezusa Chrystusa. A ponieważ wszyscy jesteśmy grzesznikami, to mamy tylko jeden ratunek i jedną nadzieję, że zanim ten dzień sądu przyjdzie, krew Jezusa oczyści nas z naszych grzechów. Kto nie przyjmie z wiarą usprawiedliwienia, z łaski, która jest przez krew Jezusa, będzie musiał wtedy ponieść karę za swoje grzechy, a karą za grzech jest śmierć, jak czytamy. Szeol, piekło, jakkolwiek to nazwiemy, jest wieczne oddalenie od Boga, wieczne oddzielenie od miłości, od świętości i światłości, dlatego że nikt z grzechem nie może wejść przed oblicze Boże, bo Bóg brzydzi się grzechu, Bóg nie może grzechu znieść, więc nie można tam wejść z grzechem na plecach. Tak? Ale można tam wejść, kiedy oczyści nas cudowna krew Jezusa, mocą Jego krwi. Zasłona przybytku jest rozdarta raz na zawsze dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie. Dopóki człowiek żyje na ziemi, dopóki nie został wezwany przed Boży sąd, to nie jest za późno, żeby uwierzyć i oddać życie Jezusowi i się uratować. Tak? Bo dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie, nie ma już potępienia, pisze Paweł. A w innym miejscu jest napisane, że nie podlegają sądowi ci, którzy są w Chrystusie. To jak w tej przypowieści o robotnikach najmowanych do pracy w winnicy. Ci, którzy zostali najęci w ostatniej godzinie dnia, otrzymali taką samą zapłatę, jak ci, którzy pracowali uczciwie cały dzień. Taka jest Boża łaska. Zresztą to jest nowe przymierze, ale było to zapowiedziane przez proroków Starego Przymierza. Też czytamy o tym. Na przykład u Ezechiela, który Ezechiela 18:23 pisze, że lecz gdy bezbożny odwróci się od swoich grzechów, będzie żył i nie umrze. Tak? To jest Boża sprawiedliwość. Nie umrze z powodu wcześniej popełnionych grzechów, bo się nawrócił, bo pokutował. Czy rzeczywiście mam upodobanie w śmierci bezbożnika, mówi Pan? Ezechiela 18:21. Więc Stary Testament to zapowiada. Taka jest Boża natura. Więc kara za grzech, owszem, istnieje kara za grzech, ale jest to wyrok sądu, tak? Jest dzień sądu, jest wyrok. Ale Bóg nie zasiada codziennie, żeby mnie sądzić, tak wierzę. Nie jestem codziennie sądzony przez Pana Boga. Dzisiaj Pan zasiada na sąd i sądzi 8 miliardów ludzi za to, co zrobili wczoraj. I Bóg. Jutro będziemy karę ponosić. Tak? I tak codziennie. Bo jest napisane, że On nie ma upodobania w tym. On nie ma w tym upodobania. On jest Bogiem miłosiernym i kochającym. Mógłby tak zrobić, a tak nie robi z nami. Czym innym są konsekwencje grzechu? Każda decyzja ma swoje konsekwencje. Tym się różni dobra decyzja od złej decyzji, że dobra przynosi dobre konsekwencje, a zła przynosi złe. To jest naturalne. A grzech jest z definicji złą decyzją, która przynosi złe konsekwencje, bo na tym polega grzech. Grzesząc decydujemy się na to, co wiemy, że Bogu się nie podoba, a co się Bogu nie podoba? To, co krzywdzi Jego dzieci, to, co im szkodzi, to, co przynosi im zło, to Bóg uznaje za grzech. Nie dlatego grzech jest grzechem, że Panu Bogu się spodobało, albo On zazdrościł. Ja tego nie robię, to wam też zabronię. Nie róbcie tego, bo to przyniesie wam zło. Nazywam to grzechem. Więc z definicji grzech jako zła decyzja przynosi złe konsekwencje. Tak jak pijaństwo niszczy życie pijakowi, rujnuje mu rodzinę, rujnuje zdrowie, unieszczęśliwia jego i wszystkich, którzy go kochają. Dlatego pijaństwo jest grzechem, bo czyni takie zło. Dlatego pijaństwo nie podoba się Bogu, bo wyrządza tyle zła. Ale marskość wątroby, a nawet tam rak przełyku, rozwód, utrata pracy, samotność, nie wiem, schronisko brata Alberta na koniec, to nie jest Boża kara za grzech pijaństwa, to są konsekwencje tego, że ktoś pił. No, ponosi tego konsekwencje. Więc rozróżniajmy konsekwencje od kary. Czyli wracając do zagadnienia, czy Pan kara za grzech doświadczeniem? Kara wszak należy do przeszłości, tak? Kara jest za coś, co się stało. Mogę zostać ukarany za to, co zrobiłem, co już się stało. Doświadczenie wybiega w przyszłość. Doświadczenie ma mieć wpływ na przyszłość. Taki jest sens doświadczenia. To jest temat na osobne kazanie. Ale wszędzie, gdzie czytamy o tym u Piotra, u Pawła, o doświadczeniu, to mówią, dobrze, cieszcie się, jak przychodzicie do doświadczenia, bo one powodują to, to i to. Tak? Przynoszą dobre efekty do naszego życia. Więc jaki to ma związek? Ale znalazłem też, że jest napisane, synu mój, nie lekceważ karania pańskiego, ani nie upadaj na duchu, gdy on cię doświadcza. Czyli może też być coś na rzeczy. Wydaje się, że to taki jakaś starotestamentalna przypowieść, tak to brzmi, ale jest to zapisane w liście do Hebrajczyków, 12:5. Ponieważ to słowo jest bardzo jasno napisane, to ja nie będę go omawiał, tylko je zacytuję, żeby pójść dalej, bo taka też jest prawda. Hebrajczyków 12, od 4 do 13. Wy nie opieraliście się jeszcze aż do krwi w walce przeciw grzechowi i zapomnieliście o napomnieniu, które się zwraca do was jak do synów. Synu mój, nie lekceważ karania pańskiego, ani nie upadaj na duchu, gdy on cię doświadcza. Rzeczywiście, to z Księgi Przypowieści. Ale Paweł to cytuje, przepraszam, autor listu do Hebrajczyków, chyba Paweł, cytuje to, jest to zapisane w Nowym Testamencie. I on to komentuje sam. Słuchajmy. Bo kogo Pan miłuje, tego karze i chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. Jeśli znosicie karanie, to Bóg obchodzi się z wami jak z synami. Bo gdzie jest syn, którego by ojciec nie karał? A jeśli jesteście bez karania, które jest udziałem wszystkich, wtedy jesteście dziećmi nieprawymi, a nie synami. Ponadto szanowaliśmy naszych ojców według ciała, chociaż nas karali. Czy niedaleko więcej winniśmy poddać się ojcu duchów, aby żyć? Tamci bowiem karcili nas według swego uznania na krótki czas. Ten zaś czyni to dla naszego dobra, abyśmy mogli uczestniczyć w jego świętości. Żadne karanie nie wydaje się chwilowo przyjemne, lecz bolesne. Później jednak wydaje błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie zostali wyćwiczeni. Dlatego opadłe ręce i omdlałe kolana znowu wyprostujcie i prostujcie ścieżki dla nóg swoich, aby to, co chrome, nie zboczyło, ale raczej uzdrowione zostało. Tą przypowieść Salomona Paweł skomentował wystarczająco, a więc jest to też możliwe. Jest to też możliwe, że przechodzimy bolesne doświadczenie na zasadzie napominania. Tak? Bóg w jakiś sposób nas napomina, ale I tu widzimy, że ma to odniesienie do przyszłości. Ja zawsze czytając 9 rozdział Ewangelii Jana oburzałem się na uczniów za to ich, kto zgrzeszył. Od razu takie, kto zgrzeszył. Nie wiedzą, o co chodzi, jeszcze już wiedzą, że ktoś zgrzeszył. Myślałem sobie, tak tkwią po pas w tym Starym Testamencie jeszcze, nie? A przecież chodzą już tyle czasu z Jezusem. Mogliby coś zrozumieć. Człowiek taki jest mądry, jak już popatrzy, jak już sobie poczyta cudze mądrości. Jak dojdzie do niego to, co ludzie zrozumieli, na co poświęcili życie całe, to jest taki... Ale nie, no nie jestem taki mądry w tym, okazuje się, bo jest to możliwe, że było to możliwe, że zgrzeszył. Albo że oni zgrzeszyli. Ale ja myślałem wtedy, chodzą w butach tych faryzeuszów i zwierzchników żydowskich, którzy właśnie nawet w tym samym rozdziale zarzucają i temu ślepemu, który został uzdrowiony, zarzucają mu grzech, bo mówi nie po ich myśli, tak? Mówią mu 9:34, tyś się cały w grzechach urodził i chcesz nas uczyć. Jakby nie powiedział tak, jak chcieli. Ale przede wszystkim zarzucają grzech Jezusowi ci ludzie. 9:16 mówią mu, że grzeszy, bo nie przestrzega szabatu. 9:24 mówią do tego uzdrowionego, my wiemy, że ten człowiek jest grzeszny. Oni wiedzą. I mówi, uczniowie, tacy sami jesteście. Przyszli, już wiedzą, że ktoś zgrzeszył. Nie? Ubożony byłem, ale czytam znów i widzę, że Jezus się nie oburzył na nich. Jezus się nie oburzył. Może dlatego, że też mogło tak być, że jest taki moment i czytamy o tym u Hebrajczyków, że Bóg napomina także przez to, że przechodzimy przez jakieś cięższe doświadczenia, chociaż jest to zawsze ukierunkowane do przodu. Patrzy to w przyszłość. Ale Jezus się nie oburza, tylko krótko ich załatwia. Ani. Jednym zdaniem, to co jest jakby pretekstem do całej historii, od czego się zaczyna, to tu zgrzeszył. On mówi ani, koniec tematu grzechu. Tak? Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego. Temat grzechu zamknięty, a Jezus otwiera inny temat. Temat, który dla nich jest ważny. Temat, którym oni mają się zająć. To jest temat, co wy macie robić. Tym się zajmujcie, co wy macie robić. Bo chociaż w świetle tego, co czytaliśmy z listu do Hebrajczyków, Boże napomnienie może przybierać formę przykrego, tam jest użyte słowo bolesnego, doświadczenia, po to, by później wydać błogi owoc, 12:11 Hebrajczyków, to jednak Jezus przywraca myślenie swoich uczniów do właściwych proporcji i mówi im, nie skupiajcie się na tym, co kto zrobił, albo czego nie zrobił i czy to było grzechem, czy to nie było grzechem. Skupiajcie się na tym, co do was należy, czyli na tym, co wy macie zrobić, a czego nie macie. Tak? Skupiajcie się na tym, czego od was oczekuję, a nie tego, czego oczekuję od innych. Na tym niech ci inni się skupią. Ty się skup na tym, co ja chcę od ciebie, mówi Pan. Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, lecz aby się na nim objawiły dzieła Boże. Musimy wykonywać dzieła tego, który mnie posłał, póki jest dzień, mówi Jezus. Więc nie myślcie o tym, kto zgrzeszył, ale myślcie o tym, co mamy robić, aby być w woli Bożej. Jakie dzieła Boże mamy wykonywać i jak mamy wykonywać te dzieła, żeby się Panu Bogu podobać. Od tego zależy nasze życie, od tego zależy nasza przyszłość. Nie od tego, co ktoś zrobił, od tego zależy Jego życie. Nasze życie zależy od tego, co my robimy. Tak? Mamy wpływ jakiś. O ile naszą troską jest, żeby podobać się Bogu. Jakie dzieła Boże mamy wykonywać? Inne tłumaczenie używa tu słowa sprawy Boże. Jakie sprawy Boże miały się objawić? Jakie sprawy Boże musimy wykonywać, póki trwa dzień? Ogólne pojęcie, co Pan Jezus miał na myśli, daje nam użyte przez Niego sformułowanie, póki jest dzień. Bo póki jest dzień, jestem przekonany, że jest to użyte w znaczeniu przenośnym. Bo sprawy Boże nie skończyły się tam wtedy tego dnia o zmierzchu. Sprawy Boże trwają nadal. I mało tego, sprawy Boże nie toczą się tylko za dnia przy świetle dziennym, a w nocy szatan rządzi światem. Nie jest tak. Więc jest to użyte w znaczeniu przenośnym, ale w jakim? Mi się kojarzy z tym fragmentem, który czytamy dwóch miejscach innych Biblii. Ja przeczytam z Ewangelii Łukasza, 4 rozdział, 17-21. I podano mu księgę proroka Izajasza, otworzywszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana. A Izajasz pisze: rok łaski Pana. Tak w naszym tłumaczeniu jest podane. Izajasza 61:2. I zamknąwszy księgę, oddał ją słudze i usiadł, a oczy wszystkich w synagodze były w niego wpatrzone. Zaczął tedy mówić do nich: dziś wypełniło się to pismo w uszach waszych. Otworzył się rok łaski Pana i trwa. I póki on trwa, wykonujmy dzieła Jego. Póki jeszcze trwa ten rok, póki możemy cokolwiek zrobić. Bo kiedy się skończy, nie będziemy już nic mogli zrobić. Ale jest ten czas nam dany, wykorzystujmy go jak należy. I jak go wykorzystujmy? O tym pisze Izajasz i o tym mówi Jezus. Co mamy robić, póki trwa miłościwy rok Pana? Głosić ubogim dobrą nowinę. Opatrywać tych, których serca są skruszone. To już cytuję z Izajasza 61:1. Jezus tu całego proroctwa nie zacytował, ale takie rzeczy są tam zapisane. Opatrywać tych, których serca są skruszone. Ogłaszać jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie. Pocieszać wszystkich zasmuconych, Izajasza 61:2. Dawać płaczącym zawój na głowę zamiast popiołu. Olejek radości zamiast szaty żałobnej. Pieśń pochwalną zamiast ducha zwątpienia. To samo proroctwo, Izajasza 61:3. Nie koncentrować się na tym, co kto robi, a co powinien, ale być naczyniem, które Pan będzie chciał używać, napełniać i z niego użyczać. Czy to jest pragnieniem naszego serca, żeby być używanym przez Boga, żeby być posyłanym? Proszę, użyj mnie. Jak to jest różne, jak to jest na przeciwległym biegunie w ogóle jakiegokolwiek wykresu do kto zgrzeszył. Nie kto zgrzeszył, tylko proszę, użyj mnie. Ta sytuacja to jest dla nas powód, żeby stanąć przed Panem i powiedzieć: proszę, użyj mnie tak, jak chcesz. Chcę być naczyniem dla Ciebie użytecznym. Naczyniem, z którego, które wypełnisz i udzielisz ślepym, nieszczęśliwym, smutnym, zniewolonym, tym, którzy są w kajdanach, tym, którzy płaczą, którzy potrzebują pocieszenia, chorym, skruszonym. Proszę, użyj mnie, poślij mnie. To właśnie znaczy, że musimy wykonywać dzieła tego, który mnie posłał, póki jest dzień, póki jest rok łaski Pana. A jakie sprawy Boże objawiły się konkretne w tej opisywanej w 9 rozdziale Jana sytuacji? Też jest ich kilka i warto zwrócić uwagę. Zacznijmy od tego, co ogłosił Jezus w Ewangelii Łukasza, o czym prorokował Izajasz, a tutaj się wykonało. Posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność. I wykonało się to w życiu tego człowieka, któremu Jezus ogłosił przejrzenie i człowiek ten przejrzał. I został uwolniony z więzów ślepoty. Ale nie tylko w wymiarze cielesnym przejrzał i został uwolniony, ale w o wiele ważniejszym wymiarze duchowym ten człowiek przejrzał i został uwolniony. Kiedy my śpiewamy pieśń Otwórzmy oczy, o Panie, przecież nie mamy na myśli tego, żeby nas uzdrowił ze ślepoty fizycznej, bo większość z nas nie ma z tym problemu. Myślimy o duchu. Myślimy: Panie, otwórz nasze oczy duchowe. Chyba że ktoś akurat potrzebuje także poprawy wzroku. To słusznie, że się modli. Ale myślimy o tym, żeby Pan pozwolił nam zobaczyć więcej w świecie duchowym. Coś, czego potrzebujemy, czego jeszcze nie wiemy i nie widzimy, a co nas poprowadzi. I ten człowiek to zobaczył. I w 9:33 ten człowiek mówi o Jezusie: gdyby ten nie był od Boga, nie mógłby nic uczynić. Co się zmieniło? Nie znał Jezusa wcześniej, nic nie wiedział o tym i nagle mówi: gdyby on nie był od Boga, nic by nie mógł uczynić. Jezus jest od Boga. 9:35 Jezus go pyta, czy wierzysz w Syna Człowieczego, a 9:38 on odpowiada, wierzę Panie i złożył mu pokłon. A więc uznał Jezusa Panem, złożył mu pokłon. A jak jest napisane, to ustami swoimi wyzna, że Jezus jest Panem i uwierzy w sercu swoim, zmartwychwstałego będzie zbawiony. I mamy kolejne, jeszcze większe dzieło Boże, które objawiło się na tym człowieku. Dzieło zbawienia. Dzieło zbawienia. Jakie jeszcze sprawy Boże nam tu objawiono w tym fragmencie? Potrzebę posłuszeństwa. 9:7 Jezus mówi mu, idź i obmyj się w sadzawce Siloe, to znaczy posłany. Odszedł tedy i obmył się i wrócił z odzyskanym wzrokiem. Prosta rzecz, ale trzeba było to zrobić. To tak jak Naaman, który był wysłany, żeby się 7 razy zanurzyć w Jordanie, tak? Druga królewska. I na początku się zdziwił i nawet prawie zbuntował. A cóż to Jordan, tak? Czemu 7 razy? Co to w ogóle za historia? On myślał, że Elizeusz nad nim jakieś czary-mary odprawi, a Elizeusz po prostu kazał mu coś zrobić prostego. I Naaman poszedł i ten człowiek niewidomy poszedł i obmył się w sadzawce Siloe. I przez posłuszeństwo słowu Elizeusza, a tu przez posłuszeństwo słowu Jezusa, obaj zostali uzdrowieni. Tamten oczyszczony z trądu, a ten odzyskał wzrok przez posłuszeństwo. Takie posłuszeństwo, które pokazuje nie na zależność służbową, że jest żołnierz, który musi być posłuszny dowódcy, bo jak nie, to sąd polowy, tak? Ślepe posłuszeństwo. To jest posłuszeństwo, które wskazuje na zaufanie, że może nie rozumiem, o co chodzi, nie rozumiem po co do Jordanu, nie rozumiem czemu 7 razy, czemu do sadzawki posłany. Może właśnie dlatego, że jestem posłany i muszę pójść. Jak nie pójdę, to nic się nie stanie, ale muszę okazać posłuszeństwo, bo jestem posłany, no to idę. I obmył się i odzyskał wzrok. Zaufanie, że ten, który mówi, wie, co mówi i wie dlaczego, więc będę posłuszny. Tak? Przez zaufanie. Następna sprawa, która w tym samym miejscu właściwie jest widoczna, to potrzeba czystości. On mówi, idź i obmyj się, i czytamy, i obmył się. I obmył się. Jest potrzeba czystości. Kolejna sprawa, danie świadectwa o Bogu i oddanie Mu chwały. Ślepiec daje świadectwo przed ludźmi, że to Jezus. 9:11 czytamy, że go pytają, a on im opowiada, jak to się stało. Człowiek zwany Jezusem uczynił to, pomazał oczy moje i on mi powiedział, idź do sadzawki Siloe i obmyj się. I zrobiłem to, obmywszy się przejrzałem. Daje świadectwo. 9:15 daje świadectwo o Jezusie przed faryzeuszami. 9:17 mówi im, to prorok. Już się zdenerwowali, tak? 9:30 otwarcie im się sprzeciwia, bo chcą zlekceważyć rolę Jezusa w tym całym wydarzeniu. Jak? To rzecz dziwna, co wy mówicie w ogóle? Co z was za nauczyciele? 9:33 mówi, że Jezus jest od Boga, a 9:38 oddaje mu pokłon. Co ten człowiek zrobił? Wszystko, co trzeba. Oddał świadectwo i oddał Panu chwałę. I to jest sprawa Boża, która jest tu objawiona i która musi być w naszych sercach zaszczepiona. Że należy się naszej mocy i w naszych ustach jest świadectwo. Świadectwo o Jezusie. I za wszystko, co On czyni w naszym życiu, Jemu należy się chwała i powinniśmy Mu oddać chwałę. Kiedy zaniedbujemy oddanie chwały Panu za to, co On robi w naszym życiu, to wszystko gaśnie. Znika. Sami zaczynamy lekceważyć to, co się stało. Zapominamy o tym, co się stało. I co będzie za chwilę? Kiedyś pewien człowiek, który był wierzący, nie chcę powiedzieć, że nie jest, ale tak go poznałem, że był w kościele i przyprowadził matkę swoją, która była chora na nowotwór, rozsiany, nieoperacyjny. Rokowanie było takie, miałem do czynienia, bo i znieczulałem ją do zabiegów, pobieranie węzłów chłonnych, śródpiersia, tego, co straszne rzeczy. Wszędzie pełno tego było już. I rokowanie było takie, że jak się ludzie z taką chorobą poddadzą chemioterapii i radioterapii, to wydłużone jest ich życie do 2 lat. Tak, taki rak. I jak już to było wiadomo, ja mówię, słuchaj, no to jeżeli mama chce, będziemy się modlić o nią, nie? Przyprowadził ją do pokoju mojego na dyżurze, pamiętam gdzie i kiedy. Modliliśmy się. Ona pokutowała ze swoich grzechów, oddała życie Jezusowi. Modliliśmy się o jej uzdrowienie. Wszyscy się popłakaliśmy razem z nią. Rzuciła palenie. Żyje do tej pory, to już 12 lat albo ileś. Nie ma żadnej wznowy, nic nie widać. Wiem, że pali znowu. Tego człowieka, który ją przyprowadził i który prosił też o modlitwę o nią, też w kościele nie ma dawno. Wiem, że to niedobrze, że Bogu należy się chwała za to, co On czyni. Ja sobie przypominam, ilekroć ją spotykam, dzień dobry, uśmiecha się strasznie, ja za każdym razem sobie przypominam i mówię, Panie, ja Ci oddaję chwałę za to, co zrobiłeś, bo wiem, co zrobiłeś. Ale ludzie mają taki pociąg, żeby zrobić to, co ci faryzeusze, co słuchali. A czy to na pewno on? A czy na pewno był ślepy? A może nie był taki ślepy? A może nie od urodzenia? A może to inny człowiek? Tak? A może to nie był taki wcale rak? A może ta histopatologia to pomyłka była? A może te węzły to nie były węzły? A może różne rzeczy ludzie mówią? Nie wiem. Wiele razy się modliłem o chorych. Nie mam jakiegoś daru uzdrawiania. Idę i wkładę ręce. Ale pamiętam tą kobietę, bo została uzdrowiona. I do tej pory ją widzę, jak chodzi, a znam tą chorobę. Nie ma prawa żyć. Więc ja oddaję Panu chwałę za to, co się stało. Nawet teraz przed Wami. Halleluja. Następna ważna sprawa, która jest w tym miejscu zapisana i którą trzeba podkreślić. 9:16. Faryzeusze zarzucają, zresztą po raz kolejny zarzucają Jezusowi, że uzdrawia w sabat. To znaczy łamie prawo mojżeszowe, to znaczy grzeszy. Grzeszysz, robisz to w sabat po prostu z premedytacją, specjalnie robisz to w sabat. Tak? Jakbyś nie mógł zrobić tego wczoraj albo jutro, to uzdrawiasz dzisiaj po to, żeby złamać sabat, po to, żeby upokorzyć, po to, żeby pokazać, że prawo mojżeszowe nic nie znaczy. Ja już oczywiście dodaję, ale to wyobraźcie sobie, co tam jest mówione w takim miejscu. Jeżeli człowiek zostaje uzdrowiony, jeżeli przejrzał człowiek, który był ślepy od urodzenia, a oni mówią to grzech, to tam uzasadnienie musi być na 3 stronach, nie? Albo na 3 zwojach, to dawno było. I rzeczywiście popatrzcie, że w tym przypadku to Jezus się trochę napracował, bo splunął, pochylił się, nabrał tego, wymieszał z tego błoto, pomazał, tak? Musiał coś zrobić. Mało tego, posłał go do sadzawki Syloe. Nie wiemy, ile kroków musiał przejść ten człowiek. Czy przekroczył tą odległość sabatową zadaną w tych dodatkowych prawach tam ich, tak? Mają to wszystko elegancko unormowane. Ile wolno przejść metrów w sabat. Nie wiemy. Pewnie przekroczył, bo straszna chryja była, że w sabat takie rzeczy się dzieją, a więc zgrzeszył. A Jezus to robi, nie zważając na ich oburzenie. Robi to, co do Niego należy. Bo tak jak czytamy w Ewangelii Łukasza 6:5 albo Mateusza 12:8, jest napisane, że to Syn Człowieczy jest Panem Sabatu. Co to znaczy, że Syn Człowieczy jest Panem Sabatu? Co to znaczy w tym samym miejscu w Ewangelii Mateusza 12:7, kiedy mówi, że miłosierdzie góruje nad ofiarą. Pamiętacie tamtą sprawę? Oni byli głodni i łuskali, idąc przez pole, łuskali kłosy i brali do ust, tak? No bo byli głodni. Czy ci wszyscy Żydzi, którzy ich oskarżali, nie jedli cały sabat? No jedli. Ale oni z tego kłosa brali. Nie z lodówki, wiecie, albo ze spiżarki, tylko z kłosa brali i to już przekroczyli sabat. A Jezus mówi tak, to jest złamanie sabatu. I stanął w ich synagodze i spojrzał na człowieka z ręką uschłą i mówi, wstań. On wstał, żeby go wszyscy zobaczyli. Wszyscy zobaczyli tego człowieka z tą łapą wiszącą. wychodzę z zakazalnicy, żeby było widać, i powiedział dwa słowa tylko. Co powiedział? I on to zrobił. I okazało się, że ręka działa. I wtedy też zarzucili mu, że złamał sabat. Dwa słowa za dużo powiedział. Dwa słowa za dużo powiedział, że złamał sabat. To tutaj zobaczcie, tutaj to było po prostu podeptanie sabatu. Błoto uczynił. No. Ale jednak, on mówi, miłosierdzie góruje nad ofiarą. Jeśli uznajemy, że Bóg jest prawodawcą i dlatego chcemy przestrzegać prawa, bo Bóg jest źródłem tego prawa. Amen? Nie interesuje nas przestrzeganie praw, które się zmieniają codziennie, bo codziennie inny, nie wiem, prorok albo mistrz sekty ma inne objawienie i powie, o, dzisiaj tak wierzymy, cyk, a jutro tak wierzymy. Nie, wierzymy, że to powiedział Bóg i tak chcemy żyć, tak? Więc nasze rozumienie i nasze wypełnianie tego prawa nie może być sprzeczne z naturą Boga. A Bóg jest miłosierny. Jego miłosierdzie góruje nad ofiarą jakąkolwiek, którą chcielibyśmy mu złożyć. Czemu akurat w tym dniu, a nie w innym? Bóg jest miłością. Bóg jest miłosierny i dobry. I uczynki miłości, miłosierdzia zawsze powinny górować nad odczynkami religijnymi. Taka prawda tu jest objawiona. Więc mówi, może i jest sabat, ale należało się to zrobić, bo ten człowiek cierpiał. Wszystko. Czy zdarza się wam, że ktoś was poprosi w niedzielę o pomoc, bo jest potrzebujący i idziesz i mu pomagasz, bo jest niedziela i tak wyszło, nie wiem, pękła mu rura, ma chatę zalaną, albo coś się stało, musisz go zawieźć do szpitala. Masz niedzielę, masz dzień święty, tak? Może nawet do kościoła na nabożeństwo nie możesz pójść, bo brodzisz tam po kostki w tej wodzie u sąsiada, któremu strzeliło i przyleciał po pomoc. Ale zrobisz to, bo miłosierdzie góruje nad ofiarą, bo uczynki miłości górują nad uczynkami religijnymi. Zrobisz to, bo Jezus tak robił. Takie też sprawy Boże są tu objawione. I Duch Święty przypomina nam dzisiaj także o tym, że musimy wykonywać sprawy Boże, pomimo tego, że będą przeciwności i że będą niepowodzenia. Takie, jakich przykłady też widzimy tutaj w 9 rozdziale Ewangelii Jana. Więc po pierwsze będą ludzie, którzy nie wierzą i którzy nie uwierzą. Ludzie, którzy się sprzeciwią, tak jak ci faryzeusze, nawet złorzeczą. Ludzie, którzy zwrócą się przeciwko tobie, bo coś zrobiłeś. A jednak Duch Święty mówi, róbmy swoje, czyli co? Czyli wykonujmy dzieła, wykonujmy sprawy Boże, póki mamy czas. Póki jest na to jeszcze nam dany czas, wykonujmy sprawy Boże. Niech nas nie powstrzyma to, że będą sprzeciwy. Będą sprzeciwy? Trudno. Ja myślę, że łatwiej jest poradzić sobie ze sprzeciwami czy z reakcjami ze strony tych, dla których, jak mawia Paweł, mowa o krzyżu jest głupstwem. Ale Jezus musiał stanąć wobec sprzeciwu ludzi religijnych. Mało tego, wobec sprzeciwu zwierzchników religijnych. A to było jeszcze trudniejsze. Ale zrobił to. Dzisiaj Duch Święty do nas mówi, kogo chcesz słuchać? Boga czy ludzi? Tak? Jeżeli będziesz miał sprzeciwy, to zastanów się, kto cię posyła. Ja cię posyłam. Dlatego dzisiaj też na początku tak miałem na sercu, żeby modlić się o to rozpoznanie głosu Bożego, żebym wiedział, że to Pan posyła. Bo wtedy o ileż więcej jest odwagi i determinacji, żeby pójść dalej pomimo sprzeciwów, kiedy wiem, że to naprawdę Pan posyła, kiedy rozpoznaję Boży głos, kiedy mówię, Panie, użyj mnie i wiem, że to On mnie chce użyć w ten sposób, a nie, że sobie właśnie coś wymyśliłem, tak? Bo wiem, bo znam to ze Słowa Bożego i potwierdza mi to Słowo, które Duch Święty dzisiaj wkłada do mojego serca. Posyłam Cię, zrób to i to. To będzie dobre. Więc Jezus robił swoje, pomimo, że miał sprzeciw najważniejszych ludzi religijnych w swoim kraju. I będą też smutne niepowodzenia, a przynajmniej za takie je uznamy. Tak? Na przykład takie jak modlitwa o chorego, który nie wyzdrowieje. Czy to znaczy, że mamy się nie modlić? Znów przychodzi mi taka sytuacja do głowy. Wiele lat temu miałem w szpitalu takiego człowieka z rozsianym nowotworem, który bardzo cierpiał i miał być na drugi dzień chyba wysłany już do hospicjum. Jego twarz była zmieniona cierpieniem. Każdy gest, każde słowo, każdy ruch był nacechowany tym cierpieniem. Nie, Można go było naszprycować, żeby zasnął na chwilę, ale jak się budził, to się budził z cierpieniem. To było trudne do zniesienia. I to jest taka sytuacja, że nic nie masz, ręce twoje puste, nie? I tak poszedłem do niego, on, pamiętam, na urologicznym oddziale na izolatce leżał. I poszedłem do niego i mówię mu, co możemy, to robimy dla Pana. I to jest wszystko, co medycyna proponuje, ale jak Pan chce, mogę się z Panem pomodlić. I on powiedział, tak, chcę się pomodlić. Modliłem się o niego i nie został uzdrowiony. I poszedł do hospicjum i po kilku tygodniach zmarł w tym hospicjum. Czy to znaczy, że nie powinienem się modlić o niego? Tak by się wydawało, że no zrobiłem swoje, trudno, Pan chciał inaczej. I przyszła do mnie córka tego człowieka ze swoim mężem. Nie pamiętam, czy to było, chyba to było jeszcze, on jeszcze był w hospicjum i żył. Przyszli do mnie, powiedzieli, znaleźli mnie i powiedzieli, to Pan się modlił z moim tatem. I mówię, tak. Mówię, przyszliśmy Panu podziękować za to. I ze łzami w oczach mi dziękowali, że ja się pomodliłem o tego ich ojca, mówi. I on o tym opowiada do dzisiaj, mówi. I on idzie spać spokojnie, rano wstaje, my przychodzimy w odwiedziny do hospicjum, on ma pogodny wyraz twarzy i on nie dostaje już żadnych leków przeciwbólowych. Myśmy go szprycowali wszystkim, że on po prostu zasypiał, budził się z bólem, zasypiał. Leży w tym hospicjum i mu odstawili wszystko. I mówi, on mówi, że wie, że już umiera, że odchodzi, ale jeszcze przyprowadźcie mi wnuki, jeszcze te wnuki przytulił, porozmawiał z nimi. Mówił, to jest cud. Nie wiemy, co tak, jak to się stało. Chcieliśmy Panu podziękować. Płakali u mnie w szpitalu, że ja się z nim pomodliłem, z człowiekiem, który nie został uzdrowiony i tak odchodził i umarł. Tak? Więc nie traktujmy w kategoriach niepowodzenia tego, że nie widzimy, co się dzieje. Zostawmy Panu Bogu to, co do Boga należy. Naszą rzeczą jest zrobić to, co do nas należy. Jeżeli Bóg nas posyła, żeby modlić się o chorego, to módlmy się o chorego. Nie wiemy, co Bóg z tym zrobi. Nie wiemy, jaki ma plan. Nie wiemy, jak ta sprawa się skończy. Ale jeżeli cię posyła, musisz być posłuszny, bo Bóg tego użyje. W taki czy inny sposób dzisiaj nie rozumiemy, ale na pewno w dobry sposób, bo to Boży plan. Więc niech nas nie hamują sprzeciwy, ani to, co uznajemy za niepowodzenia. Bo jeżeli jesteśmy posłuszni Bożej woli w tym, czego On od nas oczekuje, to nie jest nigdy niepowodzenie. To się może wydawać niepowodzeniem. Tak jak wydawać by się mogło, że Paweł poszedł do Jerozolimy i go pojmali, i go uwięzili, i tyle musiał przechodzić, tak? A Paweł, jak o tym opowiada, to w kategoriach sukcesu. Tak, mówił mi Pan, że muszę stanąć przed Cezarem. To utorował mi drogę. Zawiozą mnie okrętem na koszt Cezara do Cezara. Będzie musiał mnie wysłuchać. Po drodze był na Krecie, na Malcie, nie wiem jeszcze tam gdzie, wszędzie, gdzie ich Bóg rzucił i takie rzeczy Paweł tam robił. Potem spokojnie nauczał przez 2 lata w Rzymie, chociaż jak pisał już do swoich braci, chciałbym już być tam. Bo byłem i widziałem, miałem widzenie, już bym chciał być tam, ale jeszcze muszę tu wytrzymać trochę ze względu na was, bracia, żeby wam usługiwać, no to wam usługuję, ale już się nie mogę doczekać. No i w końcu zabrał go Pan. Taka była wola Boża. Paweł dokończył biegu w sposób taki, jaki każdemu życzy i sobie, ale w kategoriach ludzkich moglibyśmy to postrzegać jako klęskę i porażkę. Poszedł do tej Jerozolimy i go złapali, pojmali, a przecież uprzedzali go prorocy. Tak, zwiążą człowieka, do którego należy ten pas w Jerozolimie. Po co tam idziesz? Tak? Właśnie po to, żeby być posłusznym Bogu, bo Bóg weźmie dla siebie chwałę z tego. Bóg odniesie zwycięstwo, a ja chcę brać w tym udział. Amen? Nie martwimy się tym, co Pan zrobi dalej. Naszym zmartwieniem jest, by być posłusznym Bogu i zrobić to, czego Bóg od nas oczekuje. Chociaż dzisiaj nawet bardziej niż wtedy obawa przed negatywną reakcją jakąś otoczenia powstrzymuje ludzi. Takim smutnym niepowodzeniem, którym czytamy tutaj w Jana 9, jest to, co się stało z rodzicami ślepego. Ale my nie wiemy, co było później dalej. Ale teraz, kiedy to czytamy, to widzimy, że co się stało, że nie oddali chwały Bogu. Że mieli okazję, ją zmarnowali. że byli świadkami wielkiego wydarzenia, cudu, który zmienić powinien każde serce, a szczególnie tych ludzi, jeżeli kochali swojego syna, to powinni być tak dotknięci tym, co Bóg zrobił, więc stanęli przed otwartymi drzwiami do królestwa i nie weszli. Co ich powstrzymało? Tam jest napisane, co? Bali się Żydów, że ich wykluczą z synagogi, wykluczenia, reakcji środowiska. Dzisiaj się dzieje to samo. To jest smutne, co tam się stało. Ale chociaż takie rzeczy będą się spotykały, też my mamy robić swoje. A nie wiemy, co Bóg zrobi z tym dalej. Nie wiemy, jakie dalsze losy tego ziarna, które były zasiane. To nie jest jeszcze koniec. Poza tym to jest zawsze ich wybór. To jest zawsze ich wybór. Nawet jeżeli nie wybiorą dobrze, to ty zrobiłeś to, co miałeś zrobić. Zasiałeś. A Pan podlewa, daje wzrost i pozwala też, aby każdy zdecydował za siebie. Tym się nie przejmujmy. Róbmy swoje. Mimo wszystko róbmy swoje, mówi dzisiaj Duch Święty. Czyli co róbmy? Nie skupiajmy się na cudzym życiu, co kto robi, a co powinien, a czego nie powinien robić, bo każdy z nich ma swojego Pana, który go sądzi, który go koryguje, który go napomina. Jak nas użyje, to będziemy wiedzieć, że nas użył tam w życiu tego brata, że nas posłał po to i po to. I zobaczymy, że to wtedy daje efekty, tak? Ale na czym się skupmy? Na tym, żeby wykonywać dzieła Boże, póki jest dzień. Żeby sprawy Boże w naszym życiu szły. Żebyśmy byli posłuszni. Żebyśmy codziennie stawali i mówili: Panie, użyj mnie. Jak dzisiaj mnie użyjesz? Dziękuję Ci, że wciąż jeszcze jest okazja. Dziękuję Ci, że trwa miłościwy rok łaski Pana i możesz mnie użyć i proszę dzisiaj znowu mnie użyj. To jest naszą troską codzienną. Zwiastujmy ubogim, czy duchem, czy ciałem, dobrą nowinę. Do tego nas posyła Pan, bo jeszcze jest dzień. Opatrujmy tych, których serca są skruszone, jak pisał Izajasz. Pocieszajmy zasmuconych. Módlmy się o tych, którzy są słabi albo którzy są ślepi, to zarówno w wymiarze duchowym, jak cielesnym. Módlmy się o tych, którzy są zniewoleni i potrzebują wyzwolenia, którzy są przybici i smutni, którzy są chorzy, którzy są nieszczęśliwi. Módlmy się o wszystkich, którzy potrzebują Bożego dotknięcia. Do tego nas posyła Pan. Będzie nam dawał okazję i to też jest, póki trwa dzień, póki masz okazję. Pan daje nam okazję tam, gdzie jesteśmy. Kto z was nie ma takich okazji? Wszyscy dostajemy takie okazje. Nie chodzi tylko o to, żeby się zgromadzić dwa razy w tygodniu i spytać, kto potrzebuje modlitwy. O, to wykonaliśmy Bożą wolę, pomodliliśmy o tego, kto potrzebuje modlitwy. Pan nam daje ludzi wokół nas codziennie, którzy potrzebują, żeby dać im świadectwo, żeby pójść do nich z dobrym słowem, z dobrą nowiną, żeby się o nich pomodlić i nie martwmy się o to, co Bóg z tym zrobi dalej, bo On ma swój plan. Mamy dawać płaczącym zawój zamiast popiołu. To może być trudne, kiedy sam nie jesteś akurat w nastroju. Ale zrób pierwszy krok i zobaczysz, że Duch Święty cię poprowadzi. Że znajdziesz właściwe słowa. Że znajdziesz właściwą ścieżkę do zasmuconego serca. I ktoś przyjdzie za dwa tygodnie i ci podziękuje, a ty nie wiesz za co, ale Pan wie za co, bo akurat to, co powiedziałeś, trafiło dokładnie do celu, bo to Duch Święty tak działa. I tobie się będzie wydawało, że nic się nie wydarzyło, że to nadaremnie, ale to nie jest prawda, kiedy jesteśmy posłuszni Bogu. Kiedy robimy to, czego nas oczekuje. Olejek radości zamiast szaty żałobnej. Pieśń pochwalną zamiast ducha zwątpienia. To jest to, co mamy dawać, dopóki trwa dzień, czyli dopóki mamy okazję to robić. Dziękuję Ci, Panie, za dobre słowo, które dajesz. Dziękuję Ci, Panie, za to, że nas posyłasz. Dziękuję Ci, Panie, za to, że dajesz nam poznać Twoją wolę. Panie, chcemy być posłuszni Twojej woli. Dzisiaj i każdego dnia, Panie, chcemy wołać do Ciebie. Proszę, użyj mnie. Panie, proszę, użyj mnie. W łaskawości swojej nie zaniechaj mnie z powodu moich słabości, z powodu tego, że jestem nikim, z powodu tego, że zmarnowałem już tyle okazji, Panie, ale nigdy nie daj sobie ze mną spokoju. Chciej mnie używać, Panie. Ja dzisiaj wciąż na nowo oddaję się Tobie. Proszę, użyj mnie. Ja poddaję się Tobie. Proszę, Panie, przemawiaj do mnie i pomóż mi rozpoznać Twój głos. I pomóż mi, Panie, być codziennie posłusznym Twojemu głosowi, żebym poszedł i wykonywał dzieła Boże, póki jeszcze mam czas, póki jeszcze mam okazję, póki wciąż dajesz dzień, póki trwa rok łaski Pana. Dziękuję Ci, że mogę być Twoim narzędziem. Dziękuję Ci, Panie, że mogę być członkiem Twojego Kościoła, który posyłasz na świat. Dziękuję Ci za wszystko i uwielbiam Cię za wszystko. Panie, oddaję moje życie w Twoje ręce. Niech będziesz wywyższony w nim każdego dnia. Amen. Amen.